Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl. A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju osobistym, biznesie i pieniądzach. Witam Was w serii nagrań, które nagrywamy wspólnie z biurem maklerskim mBank, którym chciałybyśmy i chcielibyśmy, bo będzie kilku ekspertów w tych nagraniach, pokazać Wam inwestowanie trochę takim nieskomplikowanym językiem, przybliżyć je, pokazać, że może być dla każdego, nie tylko dla maklerów, i pokazać też blokady czy przekonania, które nas często przed nimi powstrzymują i zachęcić do tego, żeby to po prostu robić. My dziś zaczynamy całą serię z Magdaleną Sadowską-Kaczmarczyk, która jest absolwentką SGH. Jesteś też licencjonowaną maklerką papierów wartościowych, jesteś doradcą inwestycyjnym, więc Twoja ekspertyza jest nie do podważenia. I dziś w takim pierwszym wprowadzającym odcinku z całej serii chciałybyśmy porozmawiać o inwestowaniu, czym ono w zasadzie jest, dlaczego tak mało ludzi cały czas inwestuje, co możemy zrobić, żeby zacząć inwestować, co nas przed tym powstrzymuje, obalić trochę mitów i blokad, które w nas są. A w kolejnym nagraniu z Magdaleną opowiemy o magii procentu składanego. To jest taki temat, który ja uwielbiam i który uważam jest cały czas za mało poznany, więc chciałybyśmy też Wam to przybliżyć. Magdalena, czy mogłabyś może na początek powiedzieć jeszcze trochę o sobie, bo wydaje mi się, że zawód maklera jest ciągle owiane taką ogromną tajemnicą. My ciągle widzimy maklerów, którzy siedzą przed milionem ekranów, mają mnóstwo wykresów, zwłaszcza kobiety, no to jest raczej taki ewenement w tym zawodzie moim zdaniem, bo trochę jestem jednak w branży finansowej czy inwestycyjnych i widzę to na różnych konferencjach czy spotkaniach. Jak to się stało, że w ogóle zostałaś maklerką?
Tak, no oczywiście jest nas zdecydowanie mniej niż panów, natomiast na pewno radzimy sobie bardzo dobrze. To te tradycyjne zdjęcia czy obrazki maklerów w Polsce jeszcze w czerwonych szelkach przed milionem wykresów, kilkoma co najmniej monitorami, no to już jest trochę przeszłość, teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast no tak, na co dzień śledzimy sytuację na rynkach, nie tylko na rynku polskim, przede wszystkim akurat ja w swojej pracy skupiam się na rynkach zagranicznych, a więc tutaj zarówno Europa, jak i Stany. No i na co dzień spotykamy się z naszymi klientami, klientkami, przygotowujemy dla nich strategie inwestycyjne, budujemy dla nich portfele i wspieramy ich w zarządzaniu majątkiem.
To przechodząc do tematu, jak ty byś zdefiniowała inwestowanie? Jak ty to rozumiesz?
Co, żeby mówić o inwestowaniu, pewnie trzeba, z pewnością trzeba zacząć od oszczędzania, bo nie ma inwestowania bez oszczędzania. Więc pewnie najpierw zdefiniowałabym oszczędzanie i oszczędzanie to jest niewydawanie wszystkiego. To pewnie w najprostszym przypadku, powiedzmy 10 każdego miesiąca wpływa pensja i ja postanawiam, że jakąś część tej pensji ja nie wydam. Więc postanawiam ją oszczędzić. No i jak już mam te inwestycje, to mogę zacząć oszczędności inwestować, bo bez oszczędności nie ma inwestycji. Inwestowanie to jest, jak można powiedzieć, zagonienie tych pieniędzy, tych naszych oszczędności do pracy. To jest danie tym pieniądzom możliwości robienia czegoś więcej niż tylko leżenia na półce i trochę topnienia, bo dzisiejsze 100 zł za rok nie będzie już warte tyle samo, bo żyjemy w świecie, w którym jest inflacja i realne produkty, które jesteśmy w stanie kupić dzisiaj za te 100 zł za rok już to nie będzie tyle samo, natomiast inwestowanie pozwala nam, daje nam szansę na to, że to realnie będzie warte tyle samo albo nawet więcej.
Tak, podsumowując, ja też uważam, że oszczędzanie to jest takie magazynowanie jakby naszego kapitału, a inwestowanie to jest pomnażanie go, jeśli już go mamy. No to dlaczego my w zasadzie nie inwestujemy? No bo jakby dane są nie są pozytywne. Inwestuje około 20 kilka procent społeczeństwa według statystyk, które możemy znaleźć. Tych kobiet na rynku jest aktualnie kilka procent, optymistyczne dane pokazują, że może 8. Co nas powstrzymuje przed inwestowaniem? Oprócz tego, że no to, co ja najczęściej słyszę, no to jest taki strach przed stratą, bo jednak jest to ryzyko.
Tak, różne badania pokazują na różne procenty, natomiast tak, Polacy inwestują stosunkowo niewiele, Polki inwestują mniej niż Polacy i to są fakty, same procenty, gdzieś tam każde badanie jest trochę inne. Jeżeli chodzi o powody nieinwestowania, to pewnie ja bym powiedziała, są trzy główne. Pierwszy to jest ten, o którym powiedziałaś, czyli strach przed stratą, co jak w mojej ocenie to jest bardzo pozytywne. Jakby branża finansowa od lat prowadzi kampanię i pod wszelkimi materiałami marketingowymi piszemy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty. I myślę, że to jest coś, co gdzieś ludziom zapadło w głowę, więc tak, inwestowanie jest, daje nam szansę na zysk, ale wiąże się też z ryzykiem straty. No i dwa kolejne punkty, najbardziej istotne, to jest brak wiedzy i brak dostatecznych środków. Tutaj częściej kobiety na to wskazują niż mężczyźni, ale dla mężczyzn to są dokładnie te same trzy główne powody, czyli boję się stracić, nie mam wystarczającej wiedzy i nie mam wystarczających środków. Z tą wiedzą dla kobiet jeszcze jest o tyle to istotne, bo kobiety zdecydowanie słabiej oceniają swoją wiedzę, a jeżeli chodzi o inwestowanie, niż mężczyźni.
Ja widzę to też tak, że kobiety mają większą potrzebę taką poczucia bezpieczeństwa i my boimy się po prostu stracić oszczędności czy kapitał, który my zakładamy, że jest jakby na dobro rodziny czy dla naszej rodziny.
A wiesz, tutaj poruszyłeś bardzo ważny temat, bo to pokazują badania, ale też jak ja rozmawiam ze znajomymi, to ja to widzę w każdej rozmowie, kobiety są pod kątem pieniędzy, oszczędzania, inwestycji dużo bardziej skupione na tu i teraz, na tym tak zwanym projekcie rodzina. One myślą, one jak już odkładają, oszczędzają, bo raczej oszczędzają niż inwestują, to oszczędzają z myślą o wakacjach, o remoncie mieszkania, zakupie, o edukacji dzieci, a jakieś takie tematy związane z dalszą przyszłością, już nie mówiąc emeryturą, są gdzieś tam zupełnie, zupełnie, zupełnie daleko. Więc ten projekt rodzina tutaj zdecydowanie i to myślenie o tu i teraz dla kobiet jest kluczowe.
Tak, ja też mam takie doświadczenia, że kobiety też są świetne w oszczędzaniu, w takim ogarnianiu takiej codzienności budżetowej. My wiemy, gdzie co taniej kupić, jak to ogarnąć, jak zorganizować i tak dalej. Ale z czego to wynika? Jak myślisz, że panowie są od takiej większej kasy, od takich większych projektów, a my właśnie od tego tu i teraz, tego dbania o finanse rodziny, o dbania o budżet?
Wydaje mi się, że to gdzieś się bierze z wychowania, ze stereotypów, tego, że to jednak no, to ta kobieta rodzi to dziecko, to ona z nim zostaje i to ona w tym czasie gdzieś o tą rodzinę dba i ten podział ról w pewnym stopniu jakby taki zostaje. Generalnie w ogóle w Polsce mam wrażenie, że niewiele mówi się o finansach i inwestowaniu, to się zaczyna zmieniać. Ostatnio się pojawia coraz więcej akcji edukacyjnych, coraz więcej konferencji i coraz łatwiej jest na ten temat rozmawiać, natomiast to też nie jest taki temat, który jest zupełnie oczywisty. Ja z któregoś razu już rozmawiałam z koleżanką i ona mówi, wiesz, u nas na siłowni w szatni z dziewczynami to my rozmawiamy o kosmetykach, o dietach, o różnych takich babskich sprawach. Ja czasem słyszę, o czym chłopaki rozmawiają. No i oni rozmawiają o pieniądzach, o inwestowaniu. My o tym nie rozmawiamy, więc mężczyźni też jakby sami z siebie częściej podnoszą ten temat, no bo mam wrażenie, że oni lubią się jednak pochwalić, a te inwestycje, no to chwalą się, wiesz, bo ja kupiłem, ja zainwestowałem, a ja zarobiłem i gdzieś lubią o tym mówić. Kobiety mniej chętnie zdecydowanie o tym mówią.
A myślisz, że to, że będziemy więcej o finansach mówić, że ta edukacja będzie coraz większa, myślisz, że to może zmienić te nasze przekonania, czy to, żebyśmy bardziej zajęły się tym tematem? Jak ty to widzisz?
Jestem przekonana, że to może bardzo pomóc i zmienić rzeczywiście obraz tego, jak to w tym momencie wygląda. bo też szczególnie wśród kobiet, ale wśród mężczyzn też jakby pierwszy krok, no to jest taki strach przed nieznanym. No zawsze jak próbujemy czegoś nowego, to nie wiemy, co nas czeka. Jak otwieramy drzwi do tego nieznanego świata inwestycji, to nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Czy tam jakby może być wszystko, no bo tam jeszcze nas nie było, tego jeszcze nie znamy. I ten strach przed nieznanym i ten brak wiedzy to są główne elementy, które nas gdzieś blokują. Tak jak no nawet w zeszłym tygodniu rozmawiałam z koleżanką i ona mówi: tak, ja już wiem, że muszę zainwestować na emeryturę, tylko kurczę, jak to zrobić, bo ja nic nie wiem. Czy już wiem, że muszę, mam tę potrzebę, no tylko teraz właśnie ten problem z tą wiedzą, gdzie szukać tej wiedzy, jak dużo muszę wiedzieć, też takie przekonanie, że muszę wiedzieć bardzo dużo i de facto być ekspertem, żeby być w stanie inwestować, co, no, co jest mitem, tak?
Tak, ja też tak to widzę, że to jest taki strach przed nieznanym, a im więcej wiemy, tym bardziej możemy mieć taką śmiałość, żeby się do tego tematu zbliżać. Też zawsze, za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, ale to co ja mam zrobić na początek, że ja się boję, że to jest tyle wiedzy, bo ludziom się wydaje, często czy kobietom, bo ja mam najczęściej akurat do czynienia z kobietami, to wydaje nam się, tak jak powiedziałaś, że ja muszę wiedzieć po prostu wszystko, żeby w ogóle zrobić pierwszy krok. No to tak nie jest. Inwestowanie to jest ogromny wór, w którym mamy przeróżne możliwości, dużo tych produktów i dopiero jak się trochę pochylimy nad tym tematem, to my możemy wyłonić z niego to, co będzie dobre dla nas, no bo nie każdy produkt, nie każdy instrument jest dobry dla każdej z nas, więc też uważam, że to takie otoczenie się w ogóle wiedzą na początek, w ogóle słuchanie na początek tylko, nie wiem, podcastów albo jakichś filmów na YouTubie, albo nie wiem, czytanie czegokolwiek, co na początku będzie dla nas niezrozumiałe. Siłą rzeczy, bo to jest dla nas nieznana kraina, nowy temat i musimy w niego powoli wejść, jak z nauką języków, jak ze wszystkim. Ale uważam, że takie otoczenie się na początek tym tematem, nie wiem, pojechanie na jakąś konferencję, czy przeczytanie jakiejś książki, powoli wchodzenie w tą dziedzinę, zdejmie z nas powoli taki strach przed tym, żeby zrobić w ogóle jakikolwiek ruch.
Tak, natomiast tutaj pewnie ostrzegałabym, bo kobiety, przynajmniej tak jak ja obserwuję też na różnych grupach, mają tendencję do tego, żeby cały czas tę wiedzę zdobywać, mają poczucie, że cały czas nic nie wiedzą. Były na 3 kursach, przeczytały 5 książek, otworzyły 3 rachunki demo i dalej nie czują się wystarczająco doedukowane, wystarczająco pewne, żeby coś zrobić, żeby wykonać ten pierwszy krok. Więc zdecydowanie tak, no jakby... Jak zaczynamy inwestować, to musimy wiedzieć, co kupujemy, dlaczego to kupujemy, z jakimi to się wiąże ryzykami, z jakimi to się wiąże szansami. Natomiast nie musimy przeczytać wszystkich książek, które zostały napisane po to, żeby dokonać pierwszych inwestycji. No i tak jak powiedziałaś, ten wachlarz, w tym momencie paleta możliwości dostępnych zarówno pod kątem wiedzy i doświadczenia, jak i pod kątem tej skłonności do ryzyka, czyli tego, czy jesteśmy w stanie, jak duże straty jesteśmy w stanie zaakceptować, jest naprawdę tak szeroka, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i ze względu na poziom ryzyka, i ze względu na poziom wiedzy i doświadczenia. I naprawdę nie musimy przeczytać wszystkich książek, skończyć studiów i jeszcze zostać licencjonowanym maklerem, żeby zacząć inwestować na giełdzie.
Dobra, to odczarujmy. Tak, to odczarujmy trochę, wiesz co, te przekonania i blokady, o których pewnie ty też wielokrotnie słyszałaś, bo podejrzewam, że jakby twój zawód, czy to, czym się zajmujesz w twoim otoczeniu bliskim, też jest ciekawym tematem do rozmów. Więc to, co ja najczęściej słyszę, dlaczego nie inwestujemy, to, że nie mam czasu, to okej, ja jestem w stanie też zrozumieć, jestem też mamą, bywały takie okresy, że no nie wyobrażam sobie, zresztą sama jak zaczynałam inwestować, miałam już kilkuletnie dziecko i drugie, które było kilkumiesięczne i faktycznie ja wtedy inwestowałam aktywnie. Po 3 latach wpadłam w totalny overtrading i w ogóle nie polecam. Uważam, że to jest straszne robienie czegoś takiego w okresie, kiedy po prostu nie mamy na to przestrzeni. Totalnie tego nie polecam. Więc rozumiem, że wiele kobiet może mówić, może nie mieć czasu na inwestowanie, bo wydaje im się, że no to właśnie trzeba siedzieć przed tymi wykresami, oglądać cały czas, co tam się dzieje, wiesz, jakby być ciągle w temacie. Co ty byś powiedziała takim kobietom, czy takim mężczyznom też? De facto no, to też może być argument każdego.
Przecież to, no są ludzie, którzy zawodowo siedzą cały dzień przed monitorem i śledzą informacje i podejmują decyzje inwestycyjne, więc tak, są takie osoby, zajmują się tym na cały etat, jest to ich zawód. Natomiast dla człowieka, którego nie jest to główne źródło dochodu, to naprawdę nie trzeba na to poświęcać całą dobę, czy 8 godzin, czy 5 godzin, czy nawet 4 godziny każdego dnia, bo to jest kwestia, są różne rozwiązania, które wymagają od nas różnej aktywności, natomiast no na pewno nie polecam osobie, której to nie jest głównym zajęciem, tylko żeby aktywnie, w ten sposób aktywnie podchodziła do swoich inwestycji, bo albo ucierpią na tym te inwestycje, bo po prostu nie będzie w stanie tak dużej ilości czasu poświęcać na to, żeby inwestować, albo ta codzienna praca, bo jakby zamiast robić czym się zawodowo zajmuje, będzie cały dzień śledzić notowania na rynku i napływające informacje. A więc na pewno są przeróżne rozwiązania, które dają nam ten komfort, że możemy zainwestować środki i nie musimy codziennie sprawdzać, co tam się na rynku dzieje. Z jednej strony no to są fundusze inwestycyjne, tak, gdzie mamy zarządzającego, któremu powierzamy środki. Oczywiście, że musimy wiedzieć, w co ten fundusz inwestuje, czy to jest fundusz akcyjny, czy to jest fundusz obligacyjny, z jakim się wiąże ryzykiem. Natomiast ten obowiązek codziennego śledzenia rynku przyjmuje za nas zarządzający tym funduszem. Są obligacje, które są gdzieś tam dużo bardziej też spokojnym instrumentem o niższym ryzyku, gdzie też możemy włożyć środki i po prostu spokojnie sobie czekać do momentu, kiedy te inwestycje się, te obligacje zostaną przez emitenta wykupione. Więc ten brak czasu to jest zupełna wymówka, to taka wymówka, jak ostatnio wiesz, byłam wczoraj na siłowni i przeczytałam na ścianie, że ten godzinny trening w ciągu dnia to jest 4% mojej doby. I tak sobie pomyślałam, kurczę, czy mnie naprawdę nie stać na to, żeby poświęcić 4% swojej doby, po to, żeby się dzisiaj dobrze czuć, żeby być sprawniejszą, żeby jutro się dobrze czuć, żeby zrobić coś dla siebie. No i jak widzę te 4%, to sobie myślę, nie, no to mnie stać na to. Tak jakbym mogę poświęcić te 4% swojej doby, a po to, żeby się dobrze czuć, no to jakby tak samo jest z tym inwestowaniem. I tutaj to nie musi być codziennie jedna godzina, a to w zależności od rozwiązania, które wybierzemy, to może być jedna godzina tygodniowo, może być jedna godzina miesięcznie, a może być w ogóle jedna godzina rocznie, bo to jest tylko kwestia zrobienia przelewu i oddania tych środków w zarządzanie komuś, kto się tym zajmuje. Więc ten brak czasu, no to jest zdecydowanie wymówka.
Chyba sobie powinnam zapisać ten cytat. Ale tak też uważam, że to jest wymówka, bo na początku, kiedy zaczynamy inwestować, to okej, to musimy włożyć trochę jednak czasu i energii w to, żeby w ten temat się wgryźć i żeby zrozumieć w ogóle instrument, w który chcemy inwestować. Tak? I to jest chyba ten taki najbardziej przerażający czy taki odstraszający etap, ale to nie musi być tak, że my będziemy się tego uczyć przez parę miesięcy. To inwestowanie w obligacje skarbowe, czy na przykład inwestowanie pasywne w ETF-y, no to nie jest coś, czego moim zdaniem nie zrozumiemy w parę godzin, dosłownie. A później to już jest tylko kwestia jakiegoś nawyku, automatyzacji, wyrobienia sobie jakichś takich pewnych zachowań, które będziemy powtarzać. No to kolejne przekonanie, jakie ja często słyszę od obserwatorek, to ja nie mam tyle kasy. Nie mam kapitału, w ogóle to, żeby inwestować, to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy. No to jak to z tym jest?
Tak, to jest w ogóle ciekawe, bo ja też bardzo często to słyszę, to w każdych badaniach wychodzi, że wszystkim się wydaje, żeby inwestować, trzeba mieć góry pieniędzy. Nie wiem, może to kwestia Warrena Buffetta, który jest jednym z najbardziej znanych inwestorów i on rzeczywiście ma dużo pieniędzy i dlatego wszystkim się wydaje, że to trzeba mieć tak dużo pieniędzy, bo wystarczy 100 zł. I to nie jest przysłowiowe 100 zł, to jest realne 100 zł, które naprawdę wystarczy już na to, żeby dokonać swojej pierwszej inwestycji. Oczywiście większe kwoty dają nam większe możliwości, bo z kwotą 100 zł jesteśmy w stanie zacząć, bo jesteśmy w stanie kupić wiele funduszy inwestycyjnych, natomiast na wiele innych inwestycji to nie jest kwota, która jest wystarczająca, bo chociażby tutaj prowizje za zakup instrumentu dużą część tej kwoty mogą pochłonąć, natomiast nawet od tych 100 zł to już jest wystarczająca kwota, no to nie wiem, czy 100 zł to jest rzeczywiście dużo, czy mało, no mi się wydaje, że to jednak nie jest tak bardzo dużo, a jeżeli chodzi o to, żeby zacząć inwestowanie.
Często to, moim zdaniem, to przekonanie wynika z tego też, co powiedziałaś, że być może z tego obrazu inwestorów w ogóle w świecie, w telewizji i tak dalej, ale też to, że nie mam kapitału, no bo 100 zł nawet kosztuje jedna obligacja skarbowa. I to bardzo łatwo sprawdzić. Ale moim zdaniem to też często wynika z tego, że my mamy trochę chaos w takich finansach codziennych, że my nie prowadzimy budżetu, my nie wiemy, gdzie te nasze pieniądze się de facto rozchodzą, a jakbyśmy spróbowali nad tym zapanować, podjęli taką większą kontrolę nad naszymi wydatkami, to uważam, że te 100 zł w takim miesięcznym budżecie bez problemu się znajdzie, bo my wydamy je naprawdę na jakieś takie duperelki, które na co dzień kupujemy, a które de facto nie są nam potrzebne. Także też na to uczulam, żeby zwrócić uwagę na to, że być może gdzieś nam się rozchodzi nasz budżet i próbować.
Ale myślę sobie, że w ogóle fajnie zacząć od takich 100 zł, bo to niesamowicie motywuje. Jak sobie myślimy, jak ja sobie myślę, że kurczę, mam poświęcić 100 zł na zainwestowanie, ja sobie myślę, okej, no. Jak coś się z tym stanie, to mimo wszystko jakość mojego życia jakoś specjalnie nie spadnie. Natomiast jak ja obserwuję zarówno kobiety, jak i mężczyzn, bo tutaj nie ma żadnej różnicy, kogoś, kto właśnie zainwestuje i patrzy na to, co się z tym dzieje, to jest taka motywacja do dalszego działania, do tego, żeby rzeczywiście, bo spróbujmy na próbę, wziąć te 100 zł po prostu i zainwestować. I nagle jak się okaże, że te pieniądze potrafią dla nas pracować, no to znajdujemy czas na zrobienie porządku w tym budżecie domowym, na to, żeby wygospodarować środki na to inwestowanie, żeby to było regularne i rzeczywiście zaczynamy się po to w to powoli angażować, wkręcać, bo widzimy, że te pieniądze rzeczywiście mogą dla nas pracować.
Tak, ja uważam, że to jest też dla naszej głowy bardzo fajny taki impuls, że ja już zacząłem cokolwiek robić. Że to już jest taki pierwszy krok, który ja zrobiłam i w zasadzie nie bolało, jest okej, mogę zrobić kolejne kroki. Uważam, że zaczynanie od takich niewielkich kwot jest w ogóle bardzo fajnym pomysłem też dla takiego mentalu, którego nie możemy przełamać często. No to kolejne takie przekonanie, które to powtarza się regularnie, że inwestowanie, w ogóle giełda jest okraszona takim, wiesz, że to hazard, że mój sąsiad albo kolega sąsiada to w ogóle stracił wszystkie oszczędności na tej giełdzie, że to jest tylko dla jakichś, nie wiem, bogatych albo takich, którzy kombinują i chcą gdzieś tam przelewać te pieniądze na prawo i lewo. No to jak obalić ten mit? Bardzo moim zdaniem szkodliwe.
Wiesz co, nie wiem skąd się wziął ten mit i to jest dla mnie fascynujące, jakby kto wymyślił, że giełda to hazard, że giełda to kasyno, bo jakby jedno z drugim, nie wiem czy niewiele wspólnego, to można powiedzieć, nie ma nic wspólnego de facto, tak? Bo do kasyna idziemy, po pierwsze to jest gra losowa o nierównym prawdopodobieństwie, nasze szanse są zawsze mniejsze niż kasyna, kasyno zawsze wygrywa, no nie mamy szansy, tak jakby okej, są ludzie, którzy dla sportu pójdą i zakładają sobie, idę 50 zł, przegram, wygram, jakby wychodzę, aczkolwiek wchodząc do tego kasyna myślą sobie, tak, jestem gotowy na to, żeby te pieniądze stracić. Natomiast wychodząc na giełdę inwestując, to nie ma nic wspólnego z kasynem, bo tak, jak weźmiemy akcje, no to czym są akcje? Akcja jest udziałem w jakiejś spółce, czyli kupując akcję spółki X, nagle stajemy się właścicielem jakiejś części tej spółki. Ta spółka jest realna, jest prawdziwa, tam do niej codziennie przychodzą ludzie i nie wiem, skręcają meble, szyją ubrania. Tam jest za tym realny biznes, realne przychody, tak? Inwestowanie w akcje to jest de facto inwestowanie w rozwój świata, w rozwój cywilizacji, no bo cywilizacja de facto cały czas się rozwija, zwiększamy produktywność, wpadamy na nowe pomysły, nowe wynalazki, jakby to wszystko napędza ten świat, gospodarkę i to jest inwestowanie właśnie w ten świat, w tę gospodarkę. Jeżeli mówimy o obligacjach, no tutaj też nie ma to nic wspólnego z kasynem, bo obligacje są niczym innym jak pożyczaniem spółkom pieniędzy na jakiś konkretny zazwyczaj projekt. Czyli spółka bierze od nas pieniądze, co kwartał, co pół roku, co rok płaci nam odsetki i te pieniądze w jakiś sposób inwestuje. Inwestuje w budowę kolejnej fabryki na przykład. I po okresie, na który się umówiliśmy, po prostu nam te pieniądze zwraca, więc no, gdzie tu jest hazard, gdzie tu jest kasyno, no ja tego zupełnie nie widzę.
Ja myślę, że te wszystkie przekonania, one przychodzą nam, kiedy ktoś spróbuje pójść i dorobić, wiesz, się miliona w 3 dni na Forex. Wydaje mi się, że to są instrumenty właśnie takie z dźwignią, na których ktoś myśli sobie, że jest świętego grala, po prostu wynalazł, i kolega kolegi mu powiedział, że tam można po prostu zbić majątek w godzinę i stąd potem się tak, wiesz, stają taką trochę chyba legendą te wszystkie przekonania, a my jako, że nie wiemy de facto, co tam na tej czarodziejskiej giełdzie się dzieje, no to tak powtarzamy potem kolega koledze i to tak się potem rozprzestrzenia niestety. No to taki kolejny częsty mit to jest: ja byłem czy byłam słaba z matematyki, w ogóle to jest tak skomplikowane, że to tylko ci maklerzy w czerwonych szelkach sobie to są w stanie ogarnąć. Nie ma w ogóle mowy, żebym ja to zrozumiał czy zrozumiała.
To jest, to się rzeczywiście pojawia często, bo nawet właśnie ostatnio rozmawiałam z koleżanką i ona mówi, wiesz, dla mnie to jest po prostu czarna magia, ja nigdy nie byłam dobra z matmy, ja nie wiem zupełnie jak to ogarnąć. No i to jest trochę tak jak z tą wiedzą, którą już wydaje mi się, że udało nam się przynajmniej częściowo ten mit gdzieś obalić. Ta matematyka nie jest rzeczą obowiązkową, żeby inwestować. Oczywiście lepiej ją znać niż nie znać, lepiej umieć sobie policzyć niż nie umieć policzyć. Natomiast tak jak już powiedziałam, no, są fundusze, gdzie możemy to oddać zarządzającym i naprawdę nie potrzebujemy mieć specjalnie wysokiej wiedzy matematycznej, liczyć całek czy jakichś tak jakby innych skomplikowanych wzorów, które rzeczywiście no my w branży wykorzystujemy i jest tam bardzo dużo matematyki, natomiast no nie każdy musi być maklerem, nie każdy musi być doradcą inwestycyjnym, ale każdy powinien inwestować.
A po co? Jak już powiedziałeś, że każdy powinien inwestować, to dlaczego w zasadzie twoim zdaniem każdy powinien to robić?
Wydaje mi się to dość oczywiste, jakby pierwszy element, od którego gdzieś zaczęłyśmy, no to jest ta inflacja. Fajnie, że jesteśmy w stanie nie wszystko wydać dziś, tylko część odłożyć, natomiast samo odkładanie to trochę za mało, bo ten pieniądz po prostu traci na wartości. Więc żeby pokryć tę inflację, no to musimy ten pieniądz zaprząc do pracy, czyli zainwestować. No myślimy też, no kolejnym takim istotnym elementem jest emerytura. To gdzieś teraz jest mnóstwo kampanii, które mówią o tej naszej przyszłości na emeryturze. Większość Polaków wie, że na ZUS-ie nie ma co polegać i że muszą zadbać o tę emeryturę sami. No i tutaj podobnie, no samo oszczędzanie nie wystarczy nam na to, żeby na tej emeryturze żyć, no najlepiej takie życie, jakbyśmy chcieli prowadzić, no ale chociaż, żeby ono było godne, bo to, na co możemy liczyć z ZUS-u, to są rzeczywiście niewielkie środki, więc musimy zacząć na to odkładać. No ale odkładanie tych kwot jest dużo mniej efektywne niż inwestowanie, więc to inwestowanie daje nam po prostu szansę na to, że zgromadzimy te środki, że one będą wystarczające do tego, żeby ten status życia, jaki sobie wymarzymy na tej emeryturze utrzymać. No, powodów do inwestowania to są dwa takie podstawowe, natomiast każdy może znaleźć swój indywidualny, bo każdy też jest gdzieś na innym etapie życiowym i ma inne potrzeby. Jeden marzy o tym, żeby sobie kupić działkę pod miastem, drugi marzy o tym, żeby pojechać na wakacje, a trzeci o tym, żeby sobie kupić mieszkanie. A więc każdy ma zupełnie inne potrzeby i te potrzeby też no, musimy w jakiś sposób sfinansować. No, rzadko kiedy nasze wynagrodzenia są na tyle wysokie, że jesteśmy w stanie te większe potrzeby sfinansować od razu, więc musimy gromadzić na to środki. No, a samo oszczędzanie zazwyczaj jest mniej efektywne niż inwestowanie, więc stąd no, to inwestowanie wydaje mi się dość no, punktem obowiązkowym tak naprawdę dla każdego. A to, że wiąże się z ryzykiem, to już wszyscy wiemy, bo to jest nasza główna obawa, więc myślę, że teraz myślenie nie tylko o tym ryzyku, z którym się łączy, ale też o tej szansie, którą nam daje na to, żeby te pieniądze nie traciły na wartości, a też były po prostu pomnażane.
No ja nie byłabym sobą, gdybym oczywiście w tym momencie nie dodała, że szczególnie uczulam też do tego tematu kobiety, bo my cały czas mniej zarabiamy, co oznacza, że nasze emerytury będą adekwatnie niższe. Pamiętajcie, że nasze emerytury będą mniej więcej w porównaniu z tym, co zarabiamy, wynosić stopa zastąpienia, no jaka taka przewidywalna jest, nie wiem, 35%. Tego pokolenia no, młodszego na przykład niż ja. Więc wyobrażacie sobie, że z dnia na dzień przechodzicie no, na przykład 35-40% waszej średniej pensji. To nie jest życie prawdopodobnie, o jakim marzycie. Więc to, że będziecie co miesiąc inwestować 200-500 zł przez na przykład 20 lat, zrobi wam ogromną różnicę na emeryturze. My powiemy o tym procencie składanym w naszym kolejnym nagraniu. Uważam, że to jest coś, o czym wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak dużo można zdziałać tymi małymi nawet sumami, czy niewielkimi w długim okresie. Dodatkowo pamiętajcie też, że to jest temat, o którym my rozmawiałyśmy poza anteną ostatnim razem, czyli o przykładzie, o tym, że ty jako matka, czy na przykład ojciec, kiedy inwestujesz, interesujesz się swoimi finansami, zaczynasz w ogóle działać w tym temacie, dajesz przykład i dobre świadectwo na przyszłość dla twojego dziecka, temu dajesz po prostu w prezencie de facto to, że on ciebie obserwuje, widzi co robi, że ty z nim o tym rozmawiasz, że to nie jest temat tabu, tylko że otwarcie rozmawiacie o waszych większych wydatkach i potem inwestycjach, o celach finansowych czy inwestycyjnych. To jest dla niego, w sensie dziecka, prezent na życie, bo on prawdopodobnie będzie robić bardzo podobnie. Ja mam na przykład syna, który kończy już teraz studia i dla niego to, że on część czy tam procent, który zwiększa regularnie swojego dochodu co miesiąc inwestuje, jest po prostu normalne. Więc rozmawiałyśmy o tym, że też masz takie pomysły na wychowywanie swojego dziecka.
Tak, no jakby dzieci słyszą wszystko, szczególnie te tematy, których nie powinny słyszeć, a już takie, które są dorosłe, to tam ja widzę, że to wszystko zapada. I takie rozmawianie o kwestiach finansowych, to żeby to nie było tabu, myślę, że właśnie pozwoli temu kolejnemu pokoleniu już nie być tak ograniczonym, jak te dzisiejsze osoby, o których rozmawiamy i które pojawiają się w badaniach, że dla nich właśnie te inwestycje to jest coś, co jest trochę tematem tabu, czego się boją, coś zupełnie nieznanym. A bo jeżeli wyrastamy w środowisku, w którym otwarcie na co dzień rozmawia się o pieniądzach, o inwestycjach, o oszczędnościach, to jest temat, z którym od początku się mierzymy. No to oszczędzanie nie jest proste. Ja mojemu 4-latkowi dałam pierwsze kieszonkowe, no i to było niesamowite. obserwowanie, jak długo zajmie mu dojście do tego, że pieniądze można oszczędzić. No bo pierwsze kieszonkowe musiał pójść wydać od razu. Drugie i trzecie też. Natomiast przy czwartym, ja już wtedy trochę zwątpiłam, natomiast przy czwartym rzeczywiście udało mu się odłożyć i kolejne kilka tygodni odkładał i w końcu sobie kupił coś większego. Są niesamowite eksperymenty, bardzo polecam marshmallow test, eksperyment właśnie na dzieciach, no niesamowicie można to zaobserwować. Natomiast w ogóle badania pokazują, że jednym z największych autorytetów dla dzieci, jeżeli chodzi o dziedzinę finansów, są właśnie ich matki. Więc tutaj pewnie apel do wszystkich matek, że jeżeli chcecie zadbać o przyszłość finansową swoich dzieci, to nie tylko oszczędzanie, inwestowanie na ich przyszłość, ale również pokazywanie im na swoim przykładzie, w swoim życiu codziennym, jak o te finanse dbać, jak myślimy o swojej teraźniejszości, przyszłości, o budżecie, o oszczędzaniu, o inwestowaniu, bo wszystkie te elementy się ze sobą łączą i takie dawanie przykładu z tej strony no, nas motywuje do tego, żeby coś zrobić, ale też daje dobry przykład, edukuje i daje podwaliny pod przyszłe zachowania na rynkach finansowych, ale też codzienne zachowania finansowe właśnie naszym dzieciom.
Tak, bo pamiętajcie, że dzieci się uczą przez obserwowanie, a nie przez to, co będziemy im mówić. Jeśli my nie będziemy tego robić, no to uważam, że to jest takie trochę hipokryzją opowiadanie im, ale ty to masz robić i koniec. Oczywiście my możemy wysyłać na jakieś kursy, szkolenia, teraz tego jest sporo, jakieś edukacje dla dzieci, ale uważam, że najprostsze jest po prostu rozpoczęcie od siebie. Jeśli ja zacznę dbać o swoje finanse, zacznę inwestować, zacznę o tym mówić, to będzie taki temat, że my sobie przy kolacji nawet z mężem czy z partnerem o tym porozmawiamy, to uważam, że dla dzieci to jest takie dużo większe normalizowanie i odczarowywanie tego tematu.
Jest to po prostu coś normalnego, prawda? Coś o czym rozmawiamy. Codziennie rozmawiamy o tym, co nam się w dzisiejszym dniu wydarzyło, jakie mamy plany, rozmawiamy o wakacjach, no to dlaczego nie mam rozmawiać o finansach?
Jest. Zresztą to podsumowując naszą rozmowę i ten nasze pierwsze nagranie, jakie ty widzisz takie pierwsze kroki, żeby troszkę odczarować i oswoić inwestowanie? Co powiedziałabyś komuś, kto nas teraz słucha i myśli sobie, kurczę, to ja jestem właśnie tą osobą, do której próbujecie dotrzeć, ja chcę zacząć inwestować. Jak oswoić ten temat?
Ja nawet mam bardzo dobry przykład, bo w tym roku przeprowadziłam swoją koleżankę właśnie dokładnie przez taką drogę. Ona do mnie przyszła w momencie, kiedy wiedziała, że już chce, że musi, bo ona jakby chciała zainwestować z myślą o emeryturze i przyszła i mówi, wiem, że muszę coś zrobić, teraz powiedz mi, co zrobić. I patrząc jakie kroki ona musiała wykonać, to tak naprawdę myślę, że w momencie, kiedy już mamy to uświadomione, że chcemy zainwestować, a wydaje mi się, że osoby, które nas oglądają, już są na tym etapie, że wiedzą, że chcą, teraz muszą wykonać ten pierwszy krok. Ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, więc myślę, że pokazałyśmy dzisiaj, że te 100 zł jest już wystarczające. Więc no, trzeba po prostu pójść do banku. Polecam zrobić to w renomowanej firmie, a nie w jakimś pierwszym, lepszym miejscu, bo to wiąże się z różnymi ryzykami, a w bankach jednak mamy profesjonalistów, którzy obwarowani różnymi regulacjami, ale gwarantuje nam to, że te porady, które od nich dostaniemy, te produkty, które nam zaproponują, będą dla nas odpowiednie i będą do nas dopasowane. A więc po prostu pójść i wykonać ten pierwszy krok, otworzyć rachunek, wpłacić te pierwsze 100 zł, edukować się dalej zdecydowanie, natomiast żeby ta edukacja i ta nasza świadomość niewiedzy nie blokowały nas przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. To nie jest tak, że nie musimy wiedzieć nic, bo tak, są rzeczy, nawet inwestując w fundusze, gdzie ktoś za nas zarządza tymi środkami, no musimy wiedzieć, w co inwestujemy, natomiast nie musimy przeczytać wszystkich książek i przejść wielu kursów, żeby tę drogę rozpocząć. A więc myślę, że najważniejszą radą jest po prostu wstać, pójść do oddziału banku, chociaż nie musimy dzisiaj już wychodzić z domu, wystarczy sobie często to wyklikać nawet często w apce albo chociaż na stronie internetowej, otworzyć rachunek, przejść przez ankietę MiFID, która pewnie jest nielubiana przez wielu klientów, ale to jest właśnie gwarancja tego, że to, co bank nam zaproponuje, będzie dla nas adekwatne, bo tam sprawdzi naszą wiedzę, sprawdzi nasze doświadczenie, zapyta nas, jak my sobie radzimy z tym ryzykiem, czego my byśmy oczekiwali, i to pozwoli ograniczyć tę paletę produktów, które nam zaproponuje. No i po prostu wyciągnąć tę stówkę z portfela i zacząć inwestować. Jak zobaczymy, jak ten pieniądz dla nas pracuje, to myślę, że to będzie najlepszy motywator do tego, żeby w kolejnych budżetach wygospodarować kolejne środki i tę naszą przygodę z inwestycjami kontynuować.
O ankiecie będziemy jeszcze mówić w innym nagraniu. A tymczasem Magda, tobie bardzo, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i zapraszam Was do kolejnej na temat procenta składanego, jaką z Magdaleną jeszcze będziemy przeprowadzać. A Was zachęcam do tego, żeby obejrzeć lub posłuchać wszystkie nasze rozmowy na temat inwestowania, którym chcemy Wam pokazać, że inwestowanie może być nieskomplikowane i że da się je zrozumieć. Dziękuję Ci raz jeszcze i dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka.
Również dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. Gdy stawką jesteś Ty.